Jeżeli nie mają Państwo planów na dzisiejszy wieczór, to mam propozycję. A jeżeli mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór, to być może ta propozycja okaże się bardziej interesująca. Na szczęście mamy możliwość wyboru. Zdecydujcie Państwo sami, czy przypadkiem nie wybrać się dziś do Świdnika. Klasycznie u świętej Kingi to jest cykl koncertów, jakie proponuje proboszcz parafii świętej Kingi w Świdniku, ksiądz Zbigniew Kiszowara. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Stefan Minch. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Znany Państwu popularyzator muzyki, życia muzycznego, który z tym dzisiejszym koncertem także jest związany, bo od Pana właśnie będziemy mogli usłyszeć wiele informacji na temat prezentowanych utworów. Najpierw jednak słowo o samym koncepcie, cyklu koncertów. Te koncerty to Wasza specjalność.
Tak pięknie się składa, że Stowarzyszenie Świętej Kingi, działające przy parafii, od kilku już lat organizuje koncerty w ramach budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Te koncerty oczywiście mają różny charakter, bo na przykład w zeszłym roku udało nam się zorganizować aż 3 odrębne cykle. To były muzyczne wieczory u świętej Kingi, klasycznie u świętej Kingi, a także kolędowe ostatki związane z właśnie Bożym Narodzeniem i kolędami, których przecież mamy mnóstwo. Od wielu lat udaje nam się pozyskiwać środki na te koncerty właśnie z budżetu obywatelskiego i dzięki tym funduszom i zaangażowaniu wielu osób, a szczególnie członków Stowarzyszenia Świętej Kingi, możemy te projekty muzyczne w naszej parafii organizować.
Tu przerwę na chwilę, bo budżet obywatelski to oznacza, że to mieszkańcy Świdnika decydują o tym, czego chcą, czyli że chcą tych koncertów.
Oczywiście dzięki głosom w ramach budżetu obywatelskiego naszych mieszkańców, nie tylko z parafii, ale z całego miasta, po prostu te nasze projekty wygrywają w budżecie obywatelskim i dzięki temu mamy środki, aby sprostać właśnie tym projektom, zapraszając przeróżnych już artystów, bo przez tych kilka lat przewinęło się w naszej parafii wielu wyjątkowych wykonawców. I mam tu na myśli także zespoły i te związane z muzyką klasyczną, ale także zespoły takie jak chociażby Mazowsze czy Śląsk, które mieliśmy okazję również gościć.
Dla mnie to jest bardzo szczególne wyzwanie, ten dzisiejszy koncert, przede wszystkim dlatego, że jak wiemy, on jest realizowany w oparciu o budżet obywatelski. Mi się zawsze wydawało, że to ludzie powinni decydować o tym, czego chcą słuchać, co chcą oglądać, gdzie chcą pójść. A jest zwykle odwrotnie, prawda? Że ktoś jakby z góry zakłada, że ludzie chcą mieć to, a nie chcą mieć tego, a już tamtego nie chcą mieć z całą pewnością, a to koniecznie. Więc ponieważ ja jestem od 5 lat koordynatorem ogólnopolskiego projektu z klasyką przez Polskę, to jakby moja uwaga się skupia na małych miejscowościach. Znaczy powiem, nie obrażając nikogo, Świdnik jest dostatecznie mały, żeby tam zrobić koncert, a jednocześnie jest na tyle duży, że można tam znaleźć grupę docelową, bo w ramach tego projektu, który realizuje Polski Impresariat Muzyczny w ramach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, my jeździmy naprawdę po małych miejscowościach, jeździmy po gminach, gdzie nie tylko ludzie nie widzieli na oczy klawesynu, a nawet fortepianu nie widzieli nigdy, bo jedyne, co tam przyjeżdża, to keyboardy takie w stylu weselnym, prawda? I dopiero kiedy my tam przywozimy najlepszych muzyków, jakich mamy w Polsce, skrzypków, pianistów, śpiewaków, wiolonczelistów, to jednocześnie robimy drugą rzecz, bo nie wolno wchodzić w takie miejsce, gdzie się mało działo, z produktem gorszej jakości, prawda? To nie może być jak u Bułhakowa drugiej świeżości jesiotr, prawda? Tylko musi być pierwszej świeżości. I dlatego, no bo tak, jest pytanie, po co to się w ogóle robi, prawda? Ludzie mają potrzebę obcowania ze sztuką. To jest temat, na który byśmy mogli do rana rozmawiać, prawdopodobnie dlaczego, prawda? Ale muzyka ma taką właściwość, jak to kiedyś przeczytałem w małej książeczce Pascala Quignarda, Wszystkie poranki świata, i zresztą znakomity film nakręcony według tego, kiedy pada pytanie, po co jest muzyka? I odpowiedź brzmi, dla wszystkich poranków świata, które odchodzą i nigdy nie wracają. Jak się nad tym zastanowimy, to jest w tym głęboka racja, ponieważ muzyka jest niepowrotna i niepowtarzalna. Jeżeli my zagramy dzisiaj ten koncert w Świdniku, a dajmy na to, jutro byśmy go zagrali w Lublinie, a pojutrze w Puławach, to będą trzy różne koncerty. Mimo, że ci sami muzycy, ten sam dyrygent, ten sam repertuar, prawda? Więc ludzie mają możliwość dotknięcia, oczywiście w przenośni, czegoś, co jest niepowtarzalne, co jest wyjątkowe, unikalne. No i teraz, myśląc o programie tego koncertu, postanowiliśmy zrobić to tak, żeby ludzie mieli jakąś przyjemność i jednocześnie pożytek ze słuchania muzyki klasycznej. Nie mogliśmy wybrać repertuaru ani zbyt trudnego, ani zbyt oryginalnego, bo to nie o to chodzi, bo nam zaczną wychodzić z kościoła w trakcie koncertu. Ja to tyle lat to robię, że mogę to powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Więc wybraliśmy Bacha, Haydna, Mozarta, tak? I to są trzy różne jakby kwestie, trzy różne osobowości kompozytorskie. No bo oczywiście Bach znakomicie nam do kościoła pasuje. To był kompozytor o wielkiej osobistej pobożności, który właściwie całe życie pracował dla kościoła. Takie były czasy wtedy. Albo się pracowało dla cesarza, króla, księcia, albo dla kościoła, prawda? I cały właściwie wysiłek Bacha był skupiony na muzyce. Bo ja niejednokrotnie pytałem studentów, jak sądzicie, co Bach robił przez 65 lat swojego życia? Pracował. On dlatego nie pozostawił po sobie obszernej korespondencji, pamiętników, jakichś uczonych traktatów, bo nie miał czasu. On po prostu cały czas pisał muzykę, mając przy tym ogromnie ważny i oryginalny projekt badawczy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. On chciał zbadać, jakie są granice kontrapunktu i polifonii. Co się da z tym zrobić? Więc pisał muzykę instrumentalną, wokalną, kościelną, świecką, tylko oper nie pisał, bo w Lipsku nie było, w związku z tym nie było teatru, tak? Ale zaczniemy właśnie od koncertu klawesynowego F. moll Bacha. On jest przerobiony z całą pewnością z jakiegoś nieznanego nam dzisiaj koncertu skrzypcowego, bo wszystkie utwory Bacha na klawesyn koncertowe to są przeróbki ze skrzypiec. To też jest bardzo ciekawe, bo przecież, proszę Państwa, no, na skrzypcach się gra zupełnie inaczej niż na fortepianie, który jest mechaniczny, prawda? Więc on miał taką ideę, żeby zbadać, na ile się da z instrumentu smyczkowego przejść na klawisz. To jest bardzo ciekawe. Drugi utwór to jest koncert wiolonczelowy Józefa Haydna. To on do niedawna jeszcze był nieznany. Wydawało się, że Haydn napisał jeden koncert, D-dur, bo on się zachował. A ten drugi odkryty jakieś 60 lat temu w papierach, no bo to pamiętajmy, że wtedy się nie drukowało nut, bo to drogie było bardzo przedsięwzięcie, więc były rękopisy. Haydn znowu pracował, jak wiemy, przez wiele lat u księcia Miklosza Esterházy von Galanta i no jak przystało na kompozytora nadwornego, pisał po pierwsze to, co mu kazali, po drugie to, co mógł książę zagrać, a książę grał na barytonie. To był taki instrument przypominający trochę wiele da gamba, trochę wiolonczele. No i pisał też to, co mu mogli zagrać muzycy nadwornej orkiestry. Ponieważ akurat trafił się dobry wiolonczelista, to Haydn mu napisał koncert w tonacji C-dur. No i wieczór zamknie Symfonia A-dur Mozarta w katalogu Kechla numer 201. On to napisał mając 18 lat. No ale wiadomo, że znowu kiedy myślimy o symfonii, to w czasach, w których funkcjonowali nasi kompozytorzy wieczoru dzisiejszego, ten gatunek przeszedł gwałtowną ewolucję, bo na początku to był kilku czy kilkunastominutowy, nieważny utwór, który był, jakbyśmy powiedzieli, wypełniaczem między tym, co w programie było ważne. A ważna była na przykład aria koncertowa i koncert fortepianowy. W środek coś trzeba było dać, no to tam wchodziła symfonia. Mozart, który jak wiadomo jako dziesięciolatek zaczął pisać utwory tego gatunku, kiedy jeździł w podróże koncertowe do Włoch, to miał zawsze ze sobą w zapasie symfonię po to, żeby je wykonywać, prawda? I ta symfonia Adur nieoczekiwanie dojrzała. No, Mozart napisał, no, przeszło 60 symfonii, z czego znamy 51, tyle się zachowało. I to w zasadzie tę symfonię osiemnastolatka możemy postawić w jednym rzędzie z trzema wielkimi symfoniami, które powstały u schyłku jego życia. Bo ona jest niesłychanie głęboka. Znaczy, widać, że w umyśle kompozytora powstał zamysł, żeby to nie było tylko błahe, ozdobne dziełko, tylko żeby coś z tego wynikało, prawda? On na przykład wymaga tam od instrumentalistów kameralnego grania, nie orkiestrowego, tylko takiego jak w małym składzie. I ponieważ program jest właśnie taki, pomyśleliśmy też o wykonawcach, żeby połączyć tutaj doświadczenie z młodością. Bo oto dyrygować będzie Piotr Wyjatkowski, którego świetnie znamy, związany przez wiele lat z Filharmonią Lubelską, był tam dyrektorem artystycznym przez pewien czas, później był szefem artystycznym w Teatrze Muzycznym. Dzisiaj jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dyrektorem Instytutu Muzyki, no ale zawsze to w dorobku ma przeszło 500 koncertów, kilkadziesiąt spektakli teatralnych. Można powiedzieć, że to jest dyrygent bardzo doświadczony, mimo w końcu młodego wieku. Na wiolonczeli zagra Sebastian Kozub. To jest młody człowiek, który teraz się dostał na studia magisterskie do Warszawy, do pana rektora, profesora Tomasza Strala. No to lepszego pedagoga nie ma. Ale Sebastian się uczył w Anglii, uczył się w Ameryce, w Dallas, studiował tam, licencjat zrobił. Bardzo dużo grał w Ameryce, dużo grał w Anglii. No i mnie to zawsze interesowało, żeby dawać takie wyzwania, takie zadania młodym ludziom, bo jakby to państwu powiedzieć, młodemu się chce, młody ma motywację. Ja bardzo często, kiedy wymyślałem różne programy, to od doświadczonych muzyków słyszałem, a wiesz, że nie ma nic do grania. Trochę się łapałem za głowę, nie dosłownie, ale symbolicznie, bo tam jest co grać, nie? A młodzi ludzie mają tę dociekliwość, są bardzo sprawni technicznie. Koncert natomiast Bacha zagra moja żona, czyli Jolanta Minch. Też ma kilkaset koncertów w swoim dorobku. No i jest jedyną pianistką naszego środowiska lubelskiego, która ma tytuł profesora sztuk muzycznych nadany przez pana prezydenta Rzeczypospolitej. No i wśród różnych swoich dokonań ona ma również epizod klawesynowy, bo ona skończyła studia pianistyczne, ale później uzupełniła wiedzę o klawesyn, w tym celu myśmy jeździli na różne kursy, akademie do Antwerpii, do Innsbrucka, Spa Farnier, do Trossingen, no w każdym bądź razie, bo też tego można nauczyć. Znaczy oczywiście, jeżeli komuś się wydaje, że to jest tak jak fortepian, to jest w bardzo dużym błędzie, bo to nie jest jak fortepian, dlatego że inaczej się wydobywa dźwięk z klawesynu, właściwie tak jak z gitary, prawda, bo tam jest piórko, które trąca o strunę, a nie młoteczek, który uderza, co jest mechaniczne. Tutaj jest to bardziej skomplikowane, aczkolwiek na przykład nie można nad dynamiką pracować, bo jakby pani uderzyła w ten klawisz, on się zawsze odezwie tak samo. No i mam nadzieję, że publiczność nie tylko parafii świętej Kingi, ale w ogóle publiczność świdnicka, może nawet i lubelska, bo to nie jest daleko, znajdzie w tym koncercie takie przyjemne zwieńczenie weekendu, niedzielnego wieczoru, bo muszę powiedzieć, że kiedy organizuję koncerty w ramach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, one są no programowo, jak mówię, nie w dużych miastach, to widzę lubelskie rejestracje pod kościołami, na przykład na Włodawie, gdzieś tam w Rodzyniu Podlaskim, w Kraśniku, w Niedźwicy. Ludzie jeżdżą za tym.
Na marginesie zupełnie dodam, że badania naukowe potwierdzają, że kiedy człowiek słucha Mozarta, to jego mózg zaczyna pracować inaczej. Inaczej czytaj lepiej. Dlatego też muzykę Mozarta często wykorzystuje się w celach terapeutycznych. Bardzo wielu lekarzy podczas operacji słucha muzyki Mozarta właśnie. A i dobrze, że jeśli pacjent nie pod narkozą, to też, żeby tych dźwięków posłuchał. Natomiast pszenica, kiedy ma do wyboru, to też badania naukowe, światło, słońce i muzykę Bacha, to wybiera muzykę Bacha. Przypomnijmy raz jeszcze, o której i gdzie.
Zapraszamy dzisiaj do parafii świętej Kingi w Świdniku na godzinę 19 na ten wyjątkowy koncert Lubelskiej Orkiestry Kameralnej.
Proboszcz parafii świętej Kingi w Świdniku, ksiądz Zbigniew Kiszowara i Stefan Münch. Dziękuję bardzo.